Witam Was. Zostałam poproszona, żeby opowiedzieć Wam o moim życiu, doświadczeniu, które przeżyłam, ale które zajęło większość mojego życia, ponieważ no, nie mam jeszcze nawet 30 lat, a to, co Wam powiem, to jest większość mojego życia, co się działo. Zaczęło się, muszę się cofnąć do bardzo wczesnych lat, kiedy byłam dziewczynką, chodzącą do podstawówki. Może nie pochodziłam z rodziny bardzo wierzącej, bo tylko chodziliśmy do kościoła w niedzielę i nie było takiej wiary na co dzień w domu. Ale wierząca była moja babcia, która mnie nauczyła wszystkich modlitw, która wprowadziła mnie w relacje z Panem Jezusem. I pamiętam, że zawsze unikałam gdzieś tematów związanych z magią, które by były bliskie, coś, co mi się kojarzyło z grzechem, ale to zmieniło się, kiedy do kin weszła pierwsza część Harry'ego Pottera. Zacznę od razu od tego, bo to w sumie od tego się zaczęło. Miałam wtedy 8 lat i poszliśmy pierwszy raz z rodzicami na ten film do kina i byłam zafascynowana. Zawsze lubiłam fantastykę, baśnie, więc ten temat mnie zafascynował. Nie było tak, że od razu działo się źle ze mną, no bo to najpierw zaczęłam czytać pierwszą część, drugą część, bo film mi się spodobał, potem trzecią, no i tak kolejne filmy powstawały, więc to tak gdzieś trwało w czasie, ale pamiętam, że to był czas, kiedy te książki dopiero wychodziły, więc się tak czytało się po prostu namolnie każdą część, bo milion razy po prostu, nie? No i pamiętam, że ten Harry Potter odblokował, jakbym mogła tak pomyśleć, co się stało, że się tak bardzo zafascynowałam czarami, chociaż wcześniej ich unikałam. Nawet kiedyś nakrzyczałam na koleżankę, że nie będę się z nią bawić, bo ona czytała taką gazetkę o czarach, nie? No to ten jakoś po prostu pod wpływem fascynacji postacią Harry'ego Pottera, jego historią, pomyślałam sobie, że to jednak jest fajne. I sama zaczęłam też czytać tą gazetkę. Też wszystkie koleżanki czytały tą gazetę. Nie wiem, czy ją Państwo kojarzą. To jest Witch, gazeta Witch. Tak, więc ona była bardzo kolorowa, przepiękne te postacie. Taka, no dla takiej młodej dziewczynki to wspaniała historia. Gdzieś odnajdywałam siebie w którejś postaci, prawda? No i one miały, ta gazeta, oni miała, to polegało na tym, że co 2 tygodnie wychodził komiks, ale też w tym magazynie były jakieś takie nauki o czarach, nie? W każdym numerze były jakieś tam nauki o czarach. No i właśnie ja zaczęłam czytać tą gazetę razem z koleżankami z klasy. To też mnie namówiło, one mnie namówiły też, żeby to czytać, dlatego że chciałam być jak Harry Potter, nie? Chciałam, tak jak on, się tego nauczyć, wejść w ten świat. A tak naprawdę, jakby tak sobie szczerze przewertować te numery, magazyny, to jest po prostu jakiś, no nawet nie poradnik, tylko kurs okultyzmu dla dzieci. Tam były bardzo niebezpieczne treści. Jak wahadełka, prezenty też były dodawane, takie okultystyczne, wahadełka, jakieś amulety, łapacze snów do zawieszenia. To naprawdę, no wszystko, naprawdę gadżety okultystyczne przecież. Nawet pamiętam, że kiedyś był taki amulet chiński, że jak się go będzie nosić, to wtedy pieniądze będą przypływać, nie? Ale faktycznie, jak założyłam ten amulet, to w ciągu jednego dnia dostałam od babci, wujka i jak jeszcze kogoś pieniądze, nie? No to jak ja byłam dzieckiem, to dla mnie to było takie wow, nie? Że to działa. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie niepewna noc, kiedy miałam 11 lat, coś mnie zbudziło. Ale ja pamiętam tylko tą sytuację, że widziałam jakąś postać, która stoi przy moim łóżku i bardzo się jej bałam, tego czegoś. Też było mi bardzo zimno. Ona mnie odkryła, widziałam kołdrę, która sobie odfrunęła po prostu. I ta postać do mnie mówiła jakieś straszne rzeczy, nie? ja czułam, że ona jest straszna, że to jest coś strasznego i chciałam, żeby sobie to poszło, nie? To, i wiem, że wtedy też bardzo się trzęsłam, też rodzice myśleli, że mam atak padaczki. I to powtórzyło się dwa razy, jeszcze raz, tak? Czy to było dwa razy, takie coś się wydarzyło. I ja się bardzo zmieniłam od tego czasu. Wcześniej byłam bardzo wesołym dzieckiem, lubiłam się bawić z dziećmi na podwórku, nie miałam problemów z kontaktami towarzyskimi, a po tym wydarzeniu bardzo zamknęłam się w sobie. I już straciłam kontakt z rówieśnikami, zaczęli uważać, że jestem dziwaczką, zaczęli mnie unikać. Chodziłam wiecznie z jakimś takim poczuciem zranienia, jakiejś. Taka byłam bardzo smutna. Nawet znalazłam mój pamiętnik z tamtego okresu i widać granice tego czasu. Wcześniej pisałam takie bardzo niewinne rzeczy, takie naiwne, typowe dla takiej dziewczynki, a po tym wydarzeniu takie smutne, żale takie. To ja dobrze też nie pamiętam tego czasu. Wiem tylko, że zaczęłam mieć kłopoty z rówieśnikami, kiedy to się stało. Moi rodzice się wtedy też bardzo kłócili. Tam, tak więc to też gdzieś byłam w tym wszystkim sama. Nie odnajdywałam tej pomocy w tych problemach. Potem przeprowadziliśmy się na inne osiedle, ale to nie pomogło mi. Tak? Gdzieś zawsze miałam dobrą relację z moim tatą i one się ucięły dość gwałtownie, co też bardzo przeżyłam, czułam się bardzo opuszczona. I też nie odnalazłam się w nowej szkole, w nowym środowisku. Byłam bardzo zamknięta w sobie i prześladowana przez rówieśników. To było takie okrutne prześladowanie. Potrafili na mnie pluć, wyzywać, nawet kiedy byłam poza domem. Bałam się wychodzić z domu, ponieważ jak to spotkał mnie ktoś w szkole, to mnie wyzywał. W szkole też różne okrutne rzeczy wobec mnie stosowali. Tak więc ja też nie ułatwiłam im jakby tego, żeby mnie zaczęli lubić, ponieważ zamknęłam się w sobie na tyle mocno, że nie było ze mną żadnego kontaktu. Był taki dziecko duch, nie? Ja tam po prostu przychodziłam na lekcje, pisałam notatki, na korytarzu stałam albo siedziałam i koniec, do domu, nie? Ale w domu drugie piekło, ponieważ tam nie było zbyt dobrze w tym czasie, tak więc całkowicie byłam zamknięta w sobie. Zatraciłam też modlitwę. Jeszcze do tamtego czasu się modliłam, potem przestałam, ale wciąż czytałam tego Harry'ego Pottera. Nie potrafiłam się z nim rozstać. Ale przestałam się modlić. Nawet mam takie wspomnienie, że zawsze miałam obok łóżka taką figurkę z Maryją i pamiętam, jak na nią spojrzałam z taką dużą niechęcią i powiedziałam, co mi może pomóc mama Pana Jezusa, kim ona jest? I ją schowałam do szafy. Nie chciałam jej mieć. Myślałam o swojej własnej śmierci. Nie miałam ochoty już żyć, a miałam 14 lat. Też miałam niestety w tym czasie swobodny dostęp do telewizora i do internetu. Rodzice mnie nie sprawdzali. I nie mogąc spać w nocy, włączałam sobie, miałam telewizor w pokoju, skakałam po kanałach. No i tam natrafiłam na filmy erotyczne i zaczęłam je oglądać. Później przerzuciłam się na internet i uzależniłam się od tego, mając jedynie 14 lat. Także też wpadłam w bardzo nieprzyjemne towarzystwo na jednej kolonii z taką dziewczyną, która pochodzi z rodziny okultystycznej. Opowiadała mi tą historię, na początku nie chciało się w to wierzyć, ale później wydawała się dość wiarygodna, że tam w jej rodzinie kobiety z pokolenia na pokolenie były oddawane w jakimś rytuale okultystycznym, szatanowi. Brzmi to bardzo fantazyjnie, ale kiedyś dotknęłam, nie wiem w jaki sposób, na jej ręku pojawiła się rana, z której leciała krew. Ja ją dotknęłam, nie wiem dlaczego dotknęłam, a jak puściłam tą rękę, nie było tej rany. Nie? To gdzieś odnoszę to jako po prostu jakąś taką, jakiś taki, nie wiem jak to powiedzieć, coś takiego, że zły duch, już należałam do niego I on pewnie chciał jeszcze bardziej mnie umocnić w tym, żebym do niego należała. W tym czasie to był bardzo skomplikowany czas, ponieważ zaczęła się wtedy, ja to teraz po latach określam, jakby walka duchowa o mnie, ponieważ w trzeciej klasie gimnazjum, w tym czasie, tak, to było w gimnazjum, były rekolekcje u nas w parafii, w których ojcowie zakonni opowiadali właśnie o Panu Bogu w taki sposób, trafiali do młodego człowieka, że ja postanowiłam się wyspowiadać. Nie wiem, nie pamiętam, czy się wyspowiadałam z tego wszystkiego jemu, ale on mi dał książkę Listy Starego Diabła do Młodego, Luisa. Tak więc ja przeczytałam, je zrobiły na mnie ogromne wrażenie, tak jak całe te rekolekcje. Dziś zaczęłam się powoli nawracać. Na tej samej kolonii, w której spotkałam tą nieszczęsną dziewczynę, byłam u spowiedzi, w której powiedziałam już księdzu o Harry Potterze. Znaczy on sam zapytał się mnie, czy czytam Harry'ego Pottera, ponieważ zwierzyłam mu się z tych spotkań nocnych, tej zmory jakiejś. I on poprosił mnie, żebym wyszła z kościoła po spowiedzi. I pomodlił się nade mną modlitwą o uwolnienie. Ja wtedy byłam w ogromnej depresji, ale po tej modlitwie ta depresja zaczęła ustępować na tyle, że ja wróciłam dość odmieniona do szkoły. Już byłam weselsza, ludzie byli zdziwieni, przestali mnie prześladować. To było takie bardzo dziwne dla mnie. I wtedy nastał taki czas przygotowań do bierzmowania, którym mocno otworzyłam się na Pana Boga i przyjęłam to bierzmowanie z taką otwartością. Jednak zauważyłam, ale nie potrafiłam nic z tym zrobić, że miałam ogromny problem z modlitwą różańcową. Bardzo się męczyłam, odmawiając różaniec. To był dla mnie taki ciężar, że ja potrafiłam po jednej dziesiątce musieć odpoczywać. Myślałam sobie, nie wiem co ja sobie w zasadzie myślałam, że tak musi być. Nie wiem, to takie zaciemnienie jest umysłu, że człowiek się na tym nie zastanawia. Po prostu nie. Odmawiałam dziś, jakby zmuszałam się do tego różańca, chociaż niemożliwością było dla mnie odmówienie kolejnej dziesiątki. To było tak trudne i ciężkie, że jakby ktoś mnie zmuszał do zjedzenia czegoś obrzydliwego. Także, że uciekałam od tego różańca. Odmówiłam także, ponieważ chciałam odmówić. To mi się udało, chociaż było bardzo ciężkie. Takie roczne modlitwy, tajemnica szczęścia. To odmówiłam, bo tak mocno czułam w sercu, że chcę to odmówić, ale miałam duże problemy podczas odmawiania tej modlitwy. Odmawiałam głównie w nocy, bo oczywiście zostawiałam to na ostatnią chwilę i zdarzało się, że odmawiałam o 22, a nagle tak jakbym wracała do świadomości o trzeciej w nocy, w tej samej pozycji, przez tyle godzin. No, klęcząc albo siedząc i przez kilka godzin w nocy, nieświadoma, tak, siedziałam w takiej pozycji. Więc to było dla mnie bardzo dziwne, tego nie rozumiałam, ale oczywiście znowuż nie interpretowałam tych rzeczy, tylko je odsuwałam, żeby nie myśleć o... Gdzieś cały czas był we mnie jakiś smutek i problemy towarzyskie. Traciłam przyjaciół, nie potrafiłam z nikim nawiązać dłuższej relacji, bo zawsze coś psułam. Zawsze te osoby w pewnym momencie stwierdzały, że ja jestem bardzo niefajną osobą i uciekały ode mnie, nie? I żeby zakryć ten taki smutek, który był we mnie, zamiast się modlić, ja uciekałam w gry komputerowe. I się uzależniłam od... To kolejne uzależnienie. Albo szukałam tych filmów w internecie, albo spędzałam długie godziny grając w gry komputerowe. I tak spędzałam czas. Albo czytałam książki. Po tej spowiedzi, co ksiądz się nade mną modlił, to on mi zakazał czytać Harry'ego Pottera, ale wychodziła jeszcze ostatnia, siódma część. Ja nie potrafiłam sobie odmówić. I oczywiście przeczytałam tą siódmą część i nie potrafiłam wyrzucić tych książek. Już później nie czytałam ani tego Witcha, a czytałam Witcha 5 lat, ani tego Harry'ego Pottera więcej po przeczytaniu tej ostatniej części nie czytałam. Ale nie potrafiłam tych książek wyrzucić. One były na mojej półce i nikt nie mógł ich dotknąć. Reagowałam złością. Także byłam niedobra wobec rodziców. Często się denerwowałam, pyskowałam im, buntowałam się bardzo, chociaż nie robiłam jakichś takich rzeczy, żeby wychodzić na miasto i brać narkotyki, czy spotykać się z chłopakami. Tego nie robiłam. Byłam bardziej taka, miałam bardziej autodestrukcyjne zachowania, że nienawidziłam siebie, a chciałam przestać żyć. I dlatego uciekałam w ten świat komputerowy. I tak sobie po prostu dryfowałam przez życie, można powiedzieć, no bo bezrefleksyjnie po prostu kolejne lata mi przechodziły. Aż w końcu poznałam mojego obecnego męża. Bardzo, jeszcze w liceum poznałam mojego męża. I po roku czasu wyjechaliśmy razem do Anglii, bez ślubu. I tam czułam ogromną pustkę w sobie, której nie umiałam nazwać. Przeszkadzało mi to, że żyjemy bez ślubu. I tak miałam straszne lęki. Bałam się być w zamkniętym pokoju, albo żeby były zgaszone światła. Miałam wrażenie, że coś za mną idzie. Miałam też takie sytuacje, że w nocy byłam budzona i atakowana przez coś. Coś się na mnie rzucało, dusiło mnie i paraliżowało. Kiedyś jak komuś o tym powiedziałam, to zbagatelizował to. A, to paraliże nocne. Tylko że to nie były takie typowe paraliże. W zasadzie rozmawiałam kiedyś z osobą, która miała takie paraliże. To faktycznie podobnie to wygląda, tylko zawsze to było tak, że coś mnie budziło albo atakowało, jak jeszcze nie spałam i czułam bardzo wyraźnie obecność czegoś bardzo złego, czegoś, co mnie nienawidziło. I to coś zaczynało mnie dotykać zimnymi rękoma. I to miejsce, w którym mnie dotknęło, było sparaliżowane. I tak długo mnie dotykało, aż całe ciało było sparaliżowane. I pomagało mi tylko jak wzywałam Maryję o pomoc. Wtedy to coś uciekało niemal natychmiast. I tak bym sobie żyła, ale stwierdziłam, że trzeba wziąć ślub. Byliśmy już zaręczeni 3 lata też. I ja mu powiedziałam do męża obecnego, że musimy wziąć ślub. Słuchaj, trudno, nie ma pieniędzy, to weźmiemy skromny ślub, ale zróbmy to, proszę. Bo on też jest z wierzącej rodziny. I on przystał na to. Wzięliśmy ten ślub, ale nie mogłam się wyspowiadać przed ślubem. Odłożyłam to na ostatnią chwilę i czułam ogromny lęk przed tą spowiedzią. A wiedziałam, że jest bardzo ważna, no bo przecież przez cały rok nie mogłam przyjmować Komunii Świętej. I ten ksiądz, u którego byłam rano, w tym samym dniu, w którym miał być ślub, był dla mnie ostry. No bo miał rację, że zostawiłam to na ostatnią chwilę. Ale we mnie wzbudziły się bardzo nienawistne emocje wobec tego kapłana. I pomimo tego, że nie powiedziałam wszystkich grzechów ciężkich, zakończyłam spowiedź. I on się mnie pyta, na pewno? To nie chodzi o to, że masz teraz odchodzić. Na pewno chcesz skończyć spowiedź? Na pewno powiedziałaś wszystko? A ja w takiej złości powiedziałam, że tak. I on mi udzielił rozgrzeszenia. Ja w takim stanie świętokradczej spowiedzi podeszłam do sakramentu małżeństwa. Przyjęłam Komunię Świętą i przez długi czas przyjmowałam Komunię Świętą, myśląc, że wszystko jest w porządku. Ale każde kolejne spowiedzi były straszne. Czułam lęk, jąkałam się, nie wiedziałam, co mam mówić. Czułam się po prostu fatalnie. A także ze mną zaczynało się dziać, z moją psychiką, bardzo złe rzeczy. Myślałam, że wróciła mi depresja, którą miałam w młodości. Ale ona była kilkakroć cięższa niż wtedy. Teraz, w tamtym momencie, zaczęłam czuć ciężar. Jakbym ja sama była strasznie ciężka. Jakby coś było na moich barkach, czego nie jestem w stanie udźwignąć. Każda czynność była dla mnie trudna. Nie potrafiłam się odnaleźć. I też studiowałam w tym czasie zaocznie. I na tych studiach to była filologia polska. I na tych studiach wykładowcy byli tacy niechrześcijańscy. Na przykład na kulturoznawstwie, czy na takich przedmiotach jak literatura okresu młodej Polski. tam forsowali nam treści no, bardzo niechrześcijańskie, takie antychrześcijańskie. Tych, na kulturoznawstwie to wiadomo, filozofów współczesnych, co ja łykałam to. Jak gąbka po prostu wsiąkałam te treści i nawet pamiętam, że sobie mówiłam, ale przecież to jest niezgodne z Kościołem. Tak jakbym, nie wiem, miała jakieś rozdwojenie jaźni. A druga myśl za chwilę, a co tam, przecież to jest ciekawsze. Co tam, to jest ciekawsze. I zaczęło mnie to jakoś pochłaniać. I na literaturze Młodej Polski mieliśmy profesora, który uwielbiał pewnego poetę, którego nazwiska nie wymienię, żeby nie zaciekawiać jego po prostu poezją, ale była to poezja satanistyczna. I myśmy mieli cały ciąg ćwiczeń o jego poezji. I mnie to zafascynowało. Nawet nie wiem, jak to się stało, że ja wpadłam w ekscytację na zajęciach. Taką, że tylko ja i ten wykładowca prowadziliśmy w zasadzie zajęcia. On był zafascynowany tym, że ja tak bardzo rozumiem i czuję te treści. A one były straszne. To były wiersze o Lucyferze, pisane w pierwszej osobie. Czyli tak jakby Lucyfer je pisał. I ja po prostu te wiersze czułam. To do tej pory pamiętam, co wtedy czułam. I to było naprawdę okropne, tak sobie teraz pomyślę, nie? Jakaś, nie wiem, demoniczna ekstaza, nie wiem. To było naprawdę nieprzyjemne. I od tego momentu bardzo się ze mną pogorszyło. W międzyczasie urodziło nam się dwoje dzieci. Jedno dziecko bardzo płakało w nocy i miało koszmary. Skarżyło się, że widzi potwory, jakieś duchy. Myśmy nie wiedzieli, jak na to reagować. Mówiono nam, że małe dzieci widzą takie rzeczy. Ja miałam coraz częstsze ataki w nocy. I wokół mnie zaczęły się dziać paranormalne sytuacje, które słyszał mój mąż, widzieli też inni członkowie rodziny. Na porządku dziennym były różne stukania i pukania. Ale była taka sytuacja, że spaliśmy w miejscu, w którym byliśmy sami w takim dużym domu i nikogo innego nie było w nocy. Myśmy spali na samym dole tego domu, dwa piętra były puste. I mąż nie mógł spać w nocy, ponieważ słyszał tylko całą noc zapalane i zgaszane światło. Klik, 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 klik. I takie hałasy, biegania po schodach, w górę, w dół, w górę, w dół. I bardzo się bał, jakieś stukania w okna. I zdarzyło się też, że drzwi od pokoju, w którym siedzieliśmy, same się otworzyły bardzo powoli i zamknęły. I nawet mój mąż wybiegł sprawdzić, czy ktoś tam jest, nikogo nie było. To jego już zaczęło to niepokoić, ponieważ on jako osoba wierząca no, interesował się też takimi tematami i zaczął się zastanawiać, czy ze mną jest wszystko w porządku. Ja też zrobiłam się niedobra dla niego. No, podejrzewam, że było mu ze mną bardzo ciężko w tym czasie. No i była taka jedna sytuacja zmusiła go do interwencji, gdzie poskarżył się swojemu ojcu. Ja nie spałam, miałam ogromne lęki i w pewnym momencie poczułam właśnie, że jakąś postać obok siebie, która mnie sparaliżowała i ja miałam zamknięte oczy i bardzo chciałam je otworzyć i to coś na mnie warczało, zawarczało na mnie. I pamiętam, że stało właśnie po lewej stronie mojej ten warkot, no jakby jakiegoś dzikiego zwierzęcia. I wtedy mąż zainterweniował, stwierdził, że tak dalej być nie może i zaprowadzili, umówili mnie z egzorcystą w naszej diecezji. Pojechałam tam z moim teściem, który bardzo się o mnie martwił i no z moimi rodzicami no nie można było na ten temat porozmawiać. Tak więc zrobił to teść, zawiózł mnie tam i rozmawiałam z tym księdzem, który trochę bagatelizował najpierw sytuację, dopóki nie usłyszał szczegółów. Wiadomo, ksiądz musi zakładać, że to są jakieś psychiczne rzeczy najpierw, szczególnie, że ja byłam młoda, mogłam dojrzewać w taki sposób, prawda? Mogłam się buntować na sytuację w domu i tak to przeżywać. Różne są, prawda, sytuacje. Ale jak usłyszał, że się nie mogę modlić, bo już od dłuższego czasu się nie modliłam, nie mogłam chodzić do kościoła, przestałam chodzić do kościoła, czułam się w kościele bardzo źle, to jak to usłyszał, to powiedział, że trzeba się pomodlić. Ja też miałam takie myśli, że ja muszę przestać istnieć. Ja pragnęłam przestać istnieć. Ja tak bardzo nienawidziłam siebie, że wiedziałam, że śmierć niczego nie rozwiąże, ponieważ jak umrę, to stanę przed Bogiem i co mu powiem? Pomimo tego wszystkiego, ja wierzyłam w Boga i pragnęłam mieć jakiś kontakt z Nim. Nie? Nigdy nie straciłam wiary, tylko po prostu się bardzo w niej męczyłam, nie wiedząc dlaczego. I wiedziałam, że jak umrę, to stanę przed Bogiem i co ja Mu powiem? Że co? Ty mnie, Boże, kochasz? Taką mnie stworzyłeś, więc musisz mnie kochać, skoro mnie stworzyłeś, a ja sobie odbiorę życie, stanę przed Tobą i co ja Ci, Boże, powiem? Wiedziałam, że to będzie po prostu dalsza udręka. Dlatego prześladowała mnie taka bardzo niszcząca chęć, żeby przestać istnieć. I to było ogromne cierpienie, że kiedy mnie to dopadało, to ja wręcz czułam jakiś ból wewnątrz siebie. Nie wiem, jak to nazwać, jakby cała moja dusza płakała. Tak poetycko trochę, ale no tak jakby cała moja dusza płakała, że ja pragnę przestać istnieć. I nie mogłam sobie z tym poradzić. Miałam silne pokusy, mimo wszystko miałam silne pokusy, żeby popełnić samobójstwo. I kiedy był taki dzień, że te myśli mówiły mi, musisz to zrobić dla dobra twojej rodziny. Twoja rodzina się męczy z tobą. Jaką ty jesteś beznadziejną matką, a żoną nie, on musi mieć lepszą żonę. A dzieci, no jak mogą widzieć wiecznie zdołowaną matkę? Usiadłam na łóżku i stwierdziłam, że te głosy mają rację. Że ja to zrobię po prostu. Spakuję się, albo nawet i nie, po co. Wyjdę i nie będą o mnie pamiętać, przecież dzieci są małe. I w tym momencie, tak nie wiem, jak to określić, ale jakby przed oczami, tylko nie widziałam tego oczami, tylko jakby sercem, zobaczyłam twarz Pana Jezusa. Bardzo poranioną twarz Pana Jezusa, jakby świeże rany, który patrzy się na mnie z ogromną miłością. I przed moimi oczami przeleciało całe moje życie. Tylko, że widziałam je w takim zestawieniu łask Bożych i moich grzechów. I kiedy to mi tak przed tymi oczami przeleciało, to ja zawołałam do Pana Jezusa, że ma mnie ratować. Bo widziałam, że każdą ranę zrobiłam ja, ale że On mnie kocha w każdej tej ranie. Tak mocno jak gdzieś to czułam po prostu z sobą. To było pierwsze jakiekolwiek doświadczenie Pana Boga od wielu, wielu lat. Żyłam w takiej całkowitej pustce, ciemności. I nagle takie coś. Więc zawołałam do Niego, Boże, Jezu, ratuj mnie. Ja sobie nie radzę, po prostu uratuj mnie. I właśnie to tego samego dnia było to warczenie. I następnego dnia teść postanowił zabrać mnie do egzorcysty. Tam ksiądz powiedział, że skoro był okultyzm, no to mam na to skuteczne lekarstwo. I położył nad stołem, na stole położył taki kubek. A mnie aż odrzuciło do tyłu na widok tego kubka. Tak huknęło mi w głowie, w uszach huknął mi dźwięk, jak on to kładł. W środku był egzorcyzmowany olej. Ja nie miałam pojęcia, że to jest egzorcyzmowany olej, a zareagowałam na niego bardzo negatywnie, wręcz histerycznie, tak jakby mną tak to wstrząsnęło, co to jest. Nie chciałam tego dotykać. I właśnie sama się przestraszyłam, skąd ja wiem, że to jest egzorcyzmowany olej, nie było tego widać. Tak zapytałam sama siebie. No i ksiądz stał po drugiej stronie stolika, a ja siedziałam na takiej kanapie, więc żeby do niego podejść, mnie zawołał do siebie, to musiałam ten stolik obkrążyć. Poszłam i nagle się zatrzymałam, nie mogłam ruszyć nogami. Miałam wrażenie, że są ciężkie jak kamienie. I nie mogłam ruszyć tych nóg. Dopiero kiedy ksiądz mnie wyraźnie zawołał, że mam podejść takim rozkazem, to ustąpiło. I tylko rękę mi nad głową położył, a mną bardzo potężnie zachwiało. I ja wtedy byłam przerażona. Bo gdzieś tam słyszałam o takich rzeczach. Wtedy pojawiały się książki takiego księdza Amorta, ale nigdy nie kojarzyłam tego ze sobą. Nawet jeśli miałam tą książkę w ręku i coś tam przeczytałam, to nigdy nie skojarzyłam objawów, które on przedstawiał, ze sobą. Mimo że on wyraźnie tam opisywał ataki nocne, jakieś właśnie stukania, pukania, ja nigdy tego nie kojarzyłam, jak całkowity ślepiec. I pamiętam, że jak ksiądz zaczął się modlić egzorcyzmem, to moja twarz się wykrzywiła w potwornym grymasie, a ja bardzo się wstydziłam teścia, który stał naprzeciwko, więc zasłoniłam tą twarz rękoma i byłam przerażona. Mówiłam tylko do Pana Boga, co się dzieje? Ja jestem jakaś zniewolona? W ogóle o co chodzi? No to był dla mnie szok, nawet taki egzystencjalny szok. No i też pamiętam, że kiedy ksiądz powiedział precz szatanie, tam jest taki moment w egzorcyzmie, to mnie rzuciło do tyłu i upadłam na taki fotel. Ale po samej modlitwie nie czułam się źle, ponieważ ksiądz jeszcze pomodlił się nade mną taką modlitwą na sam koniec, prosił Ducha Świętego, żeby mnie uspokoił. I ja tak na chwilę jakby opadłam w takim spokoju. Nie wiem, czy to nazwać zasięciem Duchu Świętym, nie wiem, ale po prostu to mnie tak uspokoiło, że ja miałam nadzieję, że to już jest koniec, nie? Że fajnie, że to mi pomogła ta modlitwa. Tylko powiedział ksiądz, że jeszcze powinnam się wyspowiadać generalnie, ale to już nie u niego, tylko u takiego innego księdza w naszej diecezji, też egzorcysty, i mnie z nim umówił. I aż poszłam na tą modlitwę z taką nadzieją, że tutaj się pomodlił jeden ksiądz, drugi mnie wyspowiada, to na pewno będzie koniec moich kłopotów. Może wrócę do normalnego życia, takie sobie wiodłam nadzieję. I ksiądz mnie zaprosił do siebie, do parafii. I tam pamiętam, że jak miałam zacząć się spowiadać, to nagle miałam całkowitą pustkę w głowie. Nie wiedziałam, co mam mówić. Wtedy ksiądz odmówił modlitwy ochrony tego miejsca. Było trochę lepiej. Ale on zrobił taką metodę, że zapisywał sobie to, co ja mówię, przerywał mi w jakimś momencie i kazał się tego wyrzekać, dyktował mi, a ja miałam się tego wyrzekać. I jak miałam się wyrzec okultyzmu, to nagle coś mnie złapało bardzo potężnie. Skrępowało mi ręce, jakby jakieś łańcuchy, i z bardzo dużą siłą mnie miażdżyły. I jakieś ręce zakrywały mi usta, takie miałam uczucie, taki to całkowity paraliż ust, że ja nie byłam w stanie tego wypowiedzieć. I to wszystko było dla mnie szokiem. I walczyłam z tym i prosiłam Pana Jezusa o pomoc. I udało mi się wyrzec okultyzmu, ale każde słowo było krzykiem. Ja nawet nie sądziłam, że wkładałam tyle wysiłku w to, że każde słowo to było, wywrzaskiwałam, a potem znowu krępacja, walka i znowu wrzask. No i dalej przechodziła ta spowiedź i ksiądz w pewnym momencie się mnie zapytał, czy ja mam ochotę czegoś się napić. Odpowiedziałam, że tak, bo faktycznie chciało mi się pić. Podał mi kubek, ale ja nawet nie wiedziałam, co ja robię. Zatrzymałam się przy ustach i mówiłam dalej. Ja nawet nie zdałam sobie sprawy, że ja nie wypiłam tej wody. I wtedy się ksiądz zaciekawił, dlaczego ja to zrobiłam, i powiedział, poczekaj, ja tu mam takie coś, nie? Taki żartowniś, ten kapłan. I wyciągnął w ogóle z płaszcza szminkę jakąś, nie? Taki błyszczyk, miał tam jakiś płyn. I mi tym bez uprzedzenia posmarował czoło, zrobił znak krzyża na czole. No ja nie wiedziałam, co on zrobił. Usiadł sobie na fotel i czekał, nie? Czekał z takim uśmieszkiem. Tak myślę. A ja chciałam dalej mówić, tylko że się zamyśliłam. Bardzo głęboko się zamyśliłam i siedziałam w takiej ciszy. Dla mnie to było uczucie zamyślenia, ale się źle poczułam. Źle się poczułam i miałam wrażenie, że tak jakbym się cofała do tyłu. Jakbym miała to jakoś zwizualizować, to jak się czułam, to by było kilka takich rzeczywistości, a ja idę do tyłu, nie? I tak, nie wiem, w głąb siebie, tak jakbym się, nie wiem, zapadła, nie wiem, takie uczucie, jakby mi się słabo zrobiło, nie? I ksiądz zawołał mnie, halo, jesteś tam? I ja chciałam mu odpowiedzieć, tak jak ja to mam w zwyczaju, gestykuluję, śmieję się i chciałam mu powiedzieć, tak, tak, zamyśliłam się i w umyśle tak zrobiłam. Ale moje ciało nie zareagowało. Moje ciało było zastygnięte. I to jest bardzo dziwne, ja wiem, ale ja sama w sobie się zdziwiłam. Dlaczego moje ciało nie reaguje? Ja jedno, a moje ciało drugie. I byłam w szoku, co się dzieje. Pamiętam, że moja ręka sama, bez mojej jakby instrukcji, tak, odsunęła kubek. Taki gest zrobiła. To było bardzo nieprzyjemne, no bo ona się ruszyła sama. A potem moja głowa odwróciła się od księdza i ze mnie zaczął się wydobywać bardzo nieprzyjemny śmiech. Taki histeryczno-szyderczy śmiech. A mnie całą opanowało uczucie jakiejś strasznej ciemności. To było bardzo nieprzyjemne doświadczenie. I wtedy ksiądz zaczął się modlić, żeby odeszły jakieś tam duchy szyderstwa, nie pamiętam dokładnie, to w końcu puściło. Ale wiedzieliśmy, że jest źle. I miałam chodzić na modlitwy do egzorcystów, tam gdzie oni przyjmowali. Zaczęłam chodzić regularnie, raz w tygodniu, ale bardzo, to było dla mnie bardzo szokujące, co ciężko mi o tym się mówi, bo tego do końca nie rozumiem, ale podczas egzorcyzmów nie traciłam świadomości. Powinnam ją tracić. Powinnam tracić świadomość. Zdecydowanie jest tak, że kiedy następuje manifestacja, tak jak wtedy podczas tej spowiedzi, to osoba opętana tego nie pamięta, co się działo. A ja pamiętam większość rzeczy i nie traciłam tej świadomości. Nie wiem dlaczego, nie powiem tego, ale tak było. I to było też powodem moich udręk, ponieważ sądziłam, że jestem chora psychicznie. Po dwóch egzorcyzmach powiedziałam księżom, że ja więcej nie przyjdę, no bo to nie jest normalne. I co oni sobie tutaj myślą, że ja nie tracę świadomości, a oni mnie dalej egzorcyzmują, że ja muszę się zgłosić do szpitala psychiatrycznego, tam się położę i to mi przejdzie, nie? A oni powiedzieli, że nie, że tu widać, że ja nie jestem chora psychicznie, bo mnie obserwują, że ja jestem spójna, że się poza egzorcyzmami normalnie wypowiadam, zachowuję, że tylko w momencie modlitwy są takie zachowania. Że mnie nie ma, że widać, że to jest po prostu inna osoba. I zaufałam im. I pamiętam, że była taka sytuacja, że podczas jednego egzorcyzmu, kiedy zły duch chciał uciec z tego pokoju, to ja widziałam oczami, co się działo, ale nie potrafiłam jakby reagować na to, co się dzieje. To było poza mną, tak jakby po prostu się działo. Czasami sobie myślałam, co się dzieje, że coś sobie zanalizowałam, ale przeważnie byłam taka wyłączona. Gdzieś byłam z tyłu, gdzieś taka schowana, w środku, w siebie, ale to po prostu się działo. I czułam tylko zalew takich bardzo negatywnych emocji, które nie były moje. Po prostu nie identyfikowałam się z tymi rzeczami, ani nie identyfikowałam się z rzeczami, które robiły, z czynnościami, które robiło moje ciało. I była taka sytuacja, że w pewnym momencie jakbym chciała uciec, to była nie mogłam tego zrobić. Wszystko było rozmyte, jakby przede mną był wielki dół i schody, a przed drzwiami ktoś stał. To nie pozwalał wyjść. I właśnie chciałam się z Wami podzielić, że w czasie tych egzorcyzmów, kiedy nie traciłam świadomości, czułam po prostu pewne rzeczy. Czułam obecność aniołów i czułam obecność Matki Bożej. Zastanawiam się, czy może po to nie traciłam tej świadomości. Nie wiem. To było dla mnie duży ciężar i duże cierpienie, że to wszystko widzę. Ale był taki egzorcyzm, podczas którego ksiądz nie spodziewał się, że będzie tak źle, jak było. bo to były początki, kiedy do nich przychodziłam. I był w małym pokoju tylko on i taki świecki pomocnik. I pamiętam, że już nie wchodząc w szczegóły, bo nie chcę Wam wszystkiego opowiadać, jakie tam były te manifestacje, bo to nie o to chodzi. Nie? No to, co trzeba wiedzieć, no to były manifestacje zgodne z tym, co rytuał podaje jako objawy, klasyczne objawy opętania. No, tak więc to nie ma sensu opowiadać dokładnie, co się działo, jedynie to opowiem, co ma jakiś sens. Czyli wpadłam w taki stan jakiegoś szału, że z moich ust wydobywał się warkot i latałam po całym pokoju jak dzikie zwierzę. I w pewnym momencie coś mi powaliło na ziemię. Także ja byłam pewna, takie zamieszanie się zrobiło, że ja byłam pewna, że do pomieszczenia wpadły osoby, że wpadło chyba trzech mężczyzn. Ja byłam tego pewna, bo że nie widziałam dobrze rzeczywistości, bo wszystko było dla mnie rozmyte, ale miałam wrażenie, że w pomieszczeniu jest trzech dodatkowych mężczyzn, którzy przyszli z pomocą. Oni mnie powalili na ziemię i trzymali mnie za ręce, że ja wyraźnie czułam ich dotyk. Nie mogłam się wyswobodzić z ich uścisku. I ksiądz mógł przeprowadzić egzorcyzm. I później ja się go zapytałam. Nawet widziałam ich nogi, jak odchodzili. I ja się później ich zapytałam, kto to był? Kto przyszedł pomóc? A ksiądz do mnie mówi, o czym ty mówisz? O czym ty mówisz, dziecko? Nikogo nie było. Ja mówię, jak to? Przecież ktoś mnie powalił na ziemię. No mówi, tak, padłaś. Mówię, no, ale ktoś mnie powalił na ziemię, ktoś mnie trzymał, ja to czuję, ja nawet boli mnie bardzo, bo miałam całe obolałe ramiona potem. I on był zdziwiony, ponieważ nikogo nie było. I takie powtarzały się takie sytuacje, że właśnie była jakaś pomoc, ponieważ bywały sytuacje, że pięciu księży nie mogło mnie utrzymać. I ja wiedziałam potem już, że to musiały być anioły po prostu. Podejrzewam, że anioły stróżowie tego księdza, tego pomocnika, nie wiem. Wiem tylko, że przyszedł ktoś pomóc, ponieważ oni byli sami. W pewnym momencie zaczął ze mną też przychodzić mój mąż na te egzorcyzmy, ponieważ ja nie mogłam już sama wracać do domu. Był taki moment, że nie potrafiłam sama wrócić, prawie się zgubiłam i jakimś cudownym trafem wpadłam na ulicy na mojego brata, który kupił mi bilet i mnie wsadził w pociąg, że wróciłam do tego domu. I on zaczął ze mną jeździć i był na pierwszym egzorcyzmie i bardzo się bał. Czułam jego strach, trzęsły mu się ręce, tak. No bo dla niego to był szok. On był w domu ze mną, gdzieś słyszał moje opowieści, co się działo na tych modlitwach i nie do końca mi wierzył, bo myślał, że przesadzam, że nadinterpretowuję, że za bardzo przeżywam. I też wtedy był taki trudny czas, że on nie potrafił zrozumieć mojego zachowania, bo ja no, naprawdę byłam okropna w domu, bo szybko się denerwowałam, nie mogłam się modlić. I on bardzo się bał, nie? Jak zaczęła się manifestacja na początku, to on naprawdę bardzo się bał. I w tym momencie zdarzyło się tak, że poczułam obecność Matki Bożej. Tak, miałam takie uczucie, że jest Matka Boża z nami. I ja najpierw to poczułam, a potem zły duch zaczął wyzywać Matkę Bożą. I wtedy księża nawet powiedzieli, ojej, chyba przyszła Matka Boża, skoro on tak ją wyzywa. No nigdy bez powodu jej nie ubliżał. I ja czułam to, co Matka Boża robiła. Po prostu ona podeszła do mojego męża i stała naprzeciwko niego. I ja czułam tą obecność Matki Bożej. On też mówił, że poczuł nagle się lepiej. I zły duch wtedy strasznie krzyczał, odejdź od niego, co ty robisz, zostaw go. A mój mąż w tym momencie przestał się trząść. I powiedział, że poczuł napływ ogromnej odwagi, która już towarzyszyła mu do końca tych egzorcyzmów, do samego uwolnienia. To było niesamowite, jaką on opieką mnie objął po tym momencie. Mówił, że też to był jedyny moment w jego życiu, w którym czuł obecność Matki Bożej. Bo mówił mi, że poczuł się dobrze, poczuł, że wszystko będzie dobrze, że to się skończy, że on będzie miał siłę, żeby to przetrwać. I tak było. on miał jakąś taką intuicję, jak się zachować, jak zareagować. Zaczął mnie inaczej traktować, z większym taktem. Ja po prostu głęboko wierzę, że Matka Boża dała mu taki dar przetrwania tego, nie? Że dla mnie to też skończył się taki ciężar, że uczucie, że jestem w tym sama, tylko to wszystko mogłam zdać na niego. I no to było, no to było wspaniałe, że on mnie w tym wszystkim wspierał. Wiedział, że nie mogę się modlić, tak więc modlił się sam za mnie, ale mnie pilnował, troszczył się, a wcześniej bał się tego tematu. Tak więc naprawdę głęboko wierzę, że Matka Boża mu w tym pomogła. I też, no i był potem na każdym egzorcyzmie, co tydzień. Zawoził, jeździł tam ze mną i był obecny na każdym egzorcyzmie, trzymał mnie. I nie dawał mi nigdy odczuć, jak bardzo jest mu ciężko, nie? Tylko mnie wspierał. I tak to trwało 9 miesięcy. W tym czasie w domu też nasz synek najstarszy, on miał wtedy 2 latka, skarżył się, że widzi złe duchy. Bał się tego. Ale zdarzały się też takie pocieszające chwile, bo powiedział, że raz miał wrażenie, że widzi jakiegoś złego ducha, którego się przestraszył, przed nim uciekł. A potem powiedział, że zobaczył jakąś piękną, białą postać, która stała w drzwiach pokoju i nie pozwalała temu tej kreaturze się do niego dostać. Tak więc no, dla nas to było też takie pocieszające, nie? Bo mieliśmy wrażenie, że zobaczył jakiegoś anioła. Tak więc no, modlitwa o ochronę za rodzinę, to wszystko było na barkach mojego męża. Moja postawa była taka, że ja pogodziłam się z tym, jak jest, i po prostu w takim zmęczeniu zapragnęłam Pana Boga. Już Go nie prosiłam o uwolnienie, tylko prosiłam Go, żebym mogła z Nim być, żeby dał mi siłę to przetrwać i po prostu pragnęłam z Nim być. Mówiłam, może kiedyś przyjdzie to uwolnienie, ale spraw, żebym ja nigdy o Tobie nie zapomniała. Nie czułam Jego obecności, tylko Maryję w czasie egzorcyzmu, która była dla mnie ogromną pociechą, bo cały czas chodziłam z wielkim bólem duchowym. To tak jakbym cały czas miała jakąś otwartą ranę. Ciężko mi było funkcjonować, nie mogłam się modlić, nie mogłam chodzić do kościoła, ponieważ w kościele miałam manifestacje demoniczne. Nie mogłam, kiedyś chciałam przyjąć komunię świętą, to musieliśmy uciec z tego kościoła. Tak więc nie chodziłam. Nie mogłam odmawiać różańca, bo jak brałam różaniec do ręki, to rzucałam nim. Nie mogłam, jedyne co mogłam poczytać, to mąż kupił mi na święta Bożego Narodzenia książkę o księdzu Dolindo. Jezu, Ty się tym zajmij. Zastanawiał się, co mi kupić, zobaczył tą książkę i pomyślał, że to jest to. Może akurat będę mogła to przeczytać. No i mogłam to przeczytać. Czytałam to chociaż z trudem. Ta książka była bardzo zniszczona, ponieważ fruwała po całym domu. Ale no, ja ją czytałam. I modliłam się do księdza Dolindo, chociaż wiem, że jeszcze nie jest świętym. Pewnie kojarzycie tą postać. Trwa jego proces beatyfikacyjny. Jest trudny, ale zaufałam, że ksiądz Dolindo mi pomoże. I modliłam się, miałam taką modlitwę. O 15 mówiłam: serce Jezusa, ufam Tobie i Jezu, Ty się tym zajmij, też sobie powtarzałam. Pamiętam, że jak pierwszy raz powiedziałam, Jezu, Ty się tym zajmij, to upadłam. Ale miałam to zaufanie w sercu, dzięki tej codziennej modlitwie, temu codziennemu wyczekiwaniu na godzinę 15, żeby powiedzieć te 2 słowa. To była moja modlitwa. I zaufanie. Dzięki świadectwu o księdzu Dolindo, dzięki tej książce, w moim sercu zrodziło się takie ogromne zaufanie do Pana Boga, że mnie kocha i jest ze mną w tym trudnym doświadczeniu. I zaryzykowałam, no bo to była decyzja. Po prostu postanowiłam, że Mu zaufam, że w sumie no, nic innego zrobić nie mogę i że Go pragnę. Po prostu. Po prostu moje życie stało się tylko takim jednym zaufaniem. I tak to trwało potem. Chodziliśmy dalej. Tylko właśnie po tym momencie, jak ja tak mocno zaufałam Panu Bogu, to bardzo się zwiększyły manifestacje. Księża odkryli, jakie złe duchy mnie opętały, bo już wiedzieli, że jest opętanie. Czekali także na dowód, to jest bardzo ważne. Księża muszą mieć jakiś dowód na opętanie. No był ten pierwszy w postaci tego wydarzenia, że on mnie posmarował olejem krzyżma. Ja nie wiedziałam, że to jest olej krzyżma, a miałam manifestację. Tak? Zrobił to zaskoczenie, tak więc to był jeden z pierwszych takich przesłanek, że coś jest nie tak. Ogromna siła. Potrafiłam podnieść mojego męża, który waży 100 kg, usiadł mi na nogach, a ja go podniosłam jak lalkę do góry. Nie? Potrafiłam ciężką ławkę, taką szkolną, po prostu ja miałam wrażenie, że ją dotknęłam, a ona poleciała 2 metry dalej, zsuwając inne ławki do ściany, nie? Z wielkim hukiem. Tak więc no, to były takie przesłanki, czy wiedza jakaś taka ukryta o księdzu, który mnie egzorcyzmował na jego temat. Tak więc, no, ale potrzebowali jeszcze jakiegoś solidnego dowodu i go dostali, ponieważ moi tacy nasi znajomi pojechali na rekolekcje. Myśmy nie wiedzieli, jaki jest plan tych rekolekcji. One były oddalone o 100 km od miejsca naszego zamieszkania. I ja sobie tak koło godziny 20 usiadłam do komputera i chciałam zjeść zupę. Mój mąż sobie drzemał. I nagle ze mnie zaczęły wydobywać się jakieś szlochy, jakieś histeryczne płacze. Także uciekłam do kuchni i nie mogłam tego powstrzymać. One zaczęły się wydobywać i obudziły aż mojego męża. Ja chciałam przed nim uciec do łazienki i tam w tej łazience zaczęłam się rzucać, histerycznie śmiać. I no to była jakaś manifestacja demoniczna. Mąż wziął mnie na ręce i zaniósł na łóżko, nie? I przeczekał. Po prostu przeczekał, aż to się skończy. I następnego dnia ja chodziłam jak osa po domu, mówiąc, no nie, Panie Boże, ja na pewno jestem szurnięta, no, jestem wariatką, jakieś tutaj poza egzorcyzmami są manifestacje, to trzeba to skończyć i ja jednak idę do tego psychiatry. Chyba, że mi powiesz, o co chodzi. No i w mojej głowie było, takie pojawiło się nazwisko tych znajomych. Ja do nich napisałam, słuchajcie, co robiliście około godziny 20, nie? I tacy zdziwieni zaczęli opowiadać, że o 20 mieli modlitwę wstawienniczą i ten znajomy swoją modlitwę za siebie w językach ofiarował za mnie. I dokładnie o tej godzinie, kiedy oni się nad nim modlili, ja miałam manifestację w domu, a nie miałam prawa wiedzieć, co oni robią, to było oddalone o 100 km. Tak więc dla księży to był dowód, że to opętanie jest prawdą, że to jest właściwa diagnoza. I też złe duchy zaczęły się odkrywać, tak? Mimo że zaczęło się robić coraz gorzej, coraz ciężej, straszniej na tych egzorcyzmach, to one zaczęły się odkrywać swoją tożsamość. Była też taka sytuacja, że zły duch patrzył się na krzyż, prosto na krzyż, odrzucił wszystkich księży i taki czymś tam sznurowali, żeby mnie utrzymać i patrząc się na krzyż, głośno krzyczał ja, 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 tak jakby mówił, kim jest. No i okazało się, że byłam opętana przez takie duchy jak Legion, Belzebub, Belial i Lucyfer. Te 4 demony mnie opętały i jakieś inne pomniejsze, które tam były pod nimi i one wychodziły w trakcie egzorcyzmów. No, było wiadomo, kiedy wychodzą, bo to było takie bardzo charakterystyczne, aż w końcu zostały tylko te 4. I ze mną było bardzo źle, ponieważ miałam manifestację przy dzieciach, będąc sama w domu i mój mąż wtedy powiedział dość, już tego nie zniosę, bo ja idę do pracy, a on miał taką pracę, że cały dzień go nie było w domu. Wrócił do domu, zawiózł mnie do swoich rodziców i zadzwonił do tego księdza, mówiąc, co się dzieje, że jest coraz gorzej, proszę, żeby poprosił o dodatkowy egzorcyzm w kościele. To ksiądz się zgodził, powiedział, że ma rację, słuszność, tak, że tak trzeba zrobić, też tak czuł w sercu, że tak trzeba zrobić. I mieli to w tajemnicy przede mną zachować, ale ja oczywiście wiedziałam, że się umówili, po prostu to wiedziałam. Wrócił do domu, to był czwartek i ja mówię do niego, jedziemy gdzieś, prawda? Cały dzień byłam niespokojna. to potwierdził i pojechaliśmy. W drodze do tego kościoła miałam straszne lęki, miałam jakieś straszne wizje. Widziałam wielkie drzewo, które było owinięte takim ogromnym wężem, takim grubym, strasznym wężem, i z tego drzewa spadało pełno małych węży, które miałam wrażenie, że są na podłodze tego samochodu i że mnie dotykają, i tam zaczęłam wierzgać się histerycznie. Mąż cały czas mnie przytulał. Cały czas mnie trzymał i się modlił. Nie poradziłabym sobie bez niego. I tam dojechaliśmy do tego kościoła i ja nie mogłam wyjść. Wpadałam w taką katatonię. Tam też na tym korytarzu, jak czekaliśmy na egzorcyzmy, bo tam nie ma umówień, nie można się umówić na godzinę, tylko przychodzili też inni z podobnymi problemami. Naprawdę dużo jest takich osób. Był też taki chłopiec, który miał 14 lat. Został przeklęty przez swoją matkę w łonie, jak była w ciąży z nim. Tam bardzo ciężkie miał manifestacje. Był taki problem, że on nie mógł znieść mojej obecności. Kiedy ja przychodziłam, to on dostawał ataków na tym korytarzu. Został uwolniony, tak, ale dużo się też nacierpiał. Tak więc ja najczęściej wpadałam w taką katatonię, że nie było ze mną kontaktu i nie można było mnie przenieść. Ważyłam 100 kg, po prostu nie mogli mnie podnieść. I musieli szurać mną po podłodze, kilka osób musiało mnie tam nieść, albo inaczej, albo się wierzgałam strasznie i skakałam, wyskakiwałam im z rąk, nie? No i tutaj na tym egzorcyzmie w kościele, na którym zostałam uwolniona, pojechał mój mąż, pojechał mój teść i taki nasz znajomy, który od jakiegoś czasu nam pomagał w czasie tych egzorcyzmów. I tam też mieli problem, żeby mnie przenieść. Wyślizgnęłam im się, że została tylko kurtka w rękach, nie? Ksiądz, żeby jakoś tą sprawę, żeby to jakoś załagodzić wszystko, to musiał mnie tak naprawdę mocno zmoczyć wodą święconą. I położyli mnie tak pod ołtarzem, nie? Położyli mnie pod ołtarzem i leżałam pod tym ołtarzem. I to było cierpienie. To było bardzo nieprzyjemne. Jakby moje całe ciało to odczuwało, że to było nieprzyjemne, że ja leżałam pod ołtarzem. Nade mną wisiał taki ogromny obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Miało to dla mnie jakieś znaczenie też, ponieważ siostra Faustyna jest dla mnie bardzo ważną świętą, której się zawierzyłam już jako dziecko. I miałam też taką sytuację, że jadąc kiedyś samochodem na egzorcyzmę, zapytałam się jej, czy ona jest ze mną, czy to widzi, czy się mną opiekuje. A ona mi odpowiedziała, że naprawdę, że wiem, że to tak, jestem szczera bardzo z wami. Po prostu w głębi siebie usłyszałam jej głos. Ona mi powiedziała, całe niebo jest tobą. I to było dla mnie naprawdę bardzo duża pociecha, ponieważ w Wigilię Bożego Narodzenia zły duch, on mnie tak czasami atakował, że wprowadzał mnie w taki stan katatonii w domu też i mi mówił do mnie różne przykre rzeczy. I raz próbował mnie przegabacić, że przecież pokazałem ci, że mogłaś mieć dary. Odwoływał się do tej sytuacji, dotknęłam krwi tej dziewczyny. Nie? Mówił, że mogłaś przewidywać, że nie będzie sprawdzianów. Mogłaś przewidywać, jak się kto zachowa. Nie rozumiałaś tego, a to był ode mnie. No i faktycznie ja tego nie rozumiałam. Bagatelizowałam, dlaczego się dzieją takie rzeczy. To był... mówił, że mogłaś należeć do mnie. Ale... No i pokazał mi mnie w piekle. Byłam naga w jakimś obskurnym pomieszczeniu. I bardzo tam cierpiałam. I dlatego jak usłyszałam ten głos w sobie, że całe niebo jest ze mną, to poczułam taką naprawdę ogromną ulgę. I wracając do tego egzorcyzmu, tego ostatniego egzorcyzmu, no to tam ksiądz, jak już przeszedł rytuał, to to też dialogował z tymi złymi duchami, zmuszał ich, żeby na znak wyjścia mówiły, dokończały modlitwę Zdrowaś Maryjo. One się denerwowały, ale wychodziły. Jeden po drugim wychodziły. Belzebub wyszedł atakiem padaczki, że trzęsłam się cała, jak wtedy, kiedy miałam 11 lat i z moich ust poleciała piana. Ja też nie wspomniałam, że w związku z tymi dwoma atakami miałam robione badania na głowę, miałam robione badania pod kątem padaczki. Byłam badana tomografem, ale nic nie było wykazane. Miałam też badania na epilepsję. Byłam też raz u psychologa i nigdy nic nie zostało stwierdzone, że jest coś ze mną nie tak. Medycznie też nigdy nic nie było, nic nie wykryto. I on wyszedł atakiem padaczki. Tak więc podejrzewam, że wtedy, kiedy miałam 11 lat, to przyszedł do mnie Belzebub. Też na egzorcyzmach zły duch odnosił się do Harry'ego Pottera, bo był on pytany, w sensie on tak się chwalił tym, jakie były powody mojego opętania. To mówił właśnie o Harrym Potterze. Bardzo się tym chwalił. Powiedział, że Harry Potter należy do niego, że to jest jego dzieło i że to jest jego pułapka na młodych ludzi i że on tak mnie złapał, że zaczaił się na mnie i dał mi tego Harry'ego Pottera. To są jego słowa. Tak samo mówił o gazecie Witch. No i oczywiście mówił o tej krwi. Mówił też o moim ojcu. To jest dla mnie bardzo trudne, ale zły duch powiedział, że mój ojciec mnie nienawidził. To też uległo zmianie w późniejszych latach, ale on mówił o okresie mojego dzieciństwa, kiedy między mną a moim tatą było bardzo źle. I on się odniósł do tego jako przyczyna mojego zniewolenia, nie? Że miał do mnie dostęp, ponieważ mój ojciec mnie nienawidził. Dla mnie to był szok, ponieważ nie wiedziałam, mój tata nigdy mi nie powiedział takich rzeczy. No, mogłam się domyślać tylko po zachowaniu. Tak więc no, to widać, jakie to jest niebezpieczne dla dziecka. I wracając do egzorcyzmu ostatniego, został już tylko Lucyfer. I ksiądz z nim rozmawiał, ksiądz z nim dialogował, no bo nie było jak, nie wiem, tak postanowił, że z nim dialogował. Najpierw zanurzył mnie i jego, zanurzył w krwi Chrystusa. Ja nie traciłam tej świadomości, tak? Ja czułam obecność tych złych duchów. Czułam cierpienie po prostu, będąc zanurzona w krwi Chrystusa, czułam cierpienie, tylko nie identyfikowałam się z tym cierpieniem, bardzo trudno to wytłumaczyć, ale to było dla mnie bardzo nieprzyjemne. Miałam takie uczucia, jakbym chciała wyjść, uciec, jakbym nie mogła już znieść ani jednego słowa księdza więcej. Nie? I w pewnym momencie poczułam tak mocno obecność Matki Bożej. Ona mi dała ogromną ulgę, bardzo się ucieszyłam, że jest. I on zaczął ją bardzo mocno wyzywać. Odnosił się do niej, że mówił, że ona mu wszystko psuje, że ona mu wszystko niszczy, każdy plan. I tam złościł się na to. On też oczywiście tam sobie mówił, że czczą go wszyscy w Europie, w Ameryce, że on powiedział Unii Europejskiej, w Ameryce, że go czczą. Powiedział, że jest wszędzie, że wystarczy włączyć telewizor i już jest się pod jego wpływem. Tak, tak. Ksiądz to ucinał oczywiście, żeby on tam nie mógł za długo sobie gadać, ale był taki moment, że zapytał się ksiądz, czy ty wiesz, co ja teraz zrobię? On mówi, że nie, nie zrobisz tego i go tam wyzywał. I ksiądz powiedział, zobaczymy, nie? Ja wiedziałam, że ksiądz wyciągnie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Już kiedyś, to był już drugi egzorcyzm w tym kościele. Wcześniej też tak zrobił. Wiedziałam, że jest Pan Jezus w tym sakramencie, ale go tak nie czułam w tamtym momencie. A w tym momencie było tak, że ksiądz wyszedł, poszedł po kluczyki, otworzył tabernakulum. Zły duch wrzeszczał, wyzywał go i krzyczał, nie wyciągaj go! Nie wyciągaj go. Nie mówił hostia, monstrancja. On powiedział, nie wyciągaj go. I jak go wyciągnął, to mnie zalała obecność Pana Jezusa. Taka chwała. Poczułam się w obecności chwały Pana Jezusa. To było niesamowite. Miałam wrażenie, że stoi tam ksiądz z Panem Jezusem. Nie, że go tam trzymają. Jego po prostu całą sobą czułam, tego Pana Jezusa. I dla tego złego ducha to była straszna udręka. I w tym momencie poczułam, jakby cały kościół zapełnił się. Nikogo nie było oprócz nas. Miałam wrażenie, że cały kościół zapełnił się aniołami i świętymi z nieba. To było bardzo takie realne odczucie, tak jak no, was tutaj widzę, nie? Że nie widziałam ich postaci, ale czułam, że oni są. Czułam, że wszyscy podeszli do nas. Jezus krzyczał, jakby nie ci wszyscy aniołowie, to byście tam dawno nie żyli, nie? Tam się denerwował, ale ja leżałam, nie? Oni mnie trzymali. Ja nawet nie czułam bólu, bo ten znajomy tak bardzo mnie trzymał, że później mnie bolało długo ramię, a ja nie czułam tego bólu w tamtym momencie. A nawet jeśli czułam ból, to byłam na niego niewrażliwa, jakby mi nie przeszkadzał. Nie? I oni, ksiądz kazał mnie puścić, tam takie miał uczucie, że trzeba mnie puścić. Ale ja o tym nie wiedziałam, że oni mnie puszczają. Później ja to, co wam powiem, dużo wiem z relacji mojego męża. Oni opowiadali, że ja stałam z pozycji leżącej, nagle w parę sekund wstałam do pozycji stojącej. I to było bardzo nienaturalne, że się zachowywałam jak kukła, którą ktoś steruje. Zostałam do pozycji stojącej i ja cały czas czułam silne i pewne ręce na sobie. Ja byłam pewna, że to oni mnie trzymają. Wiedziałam, że są ci aniołowie wokół nas, tak? Ale no, byłam pewna, że trzymają mnie, że trzyma mnie moja rodzina. I oni mnie trzymali. Ksiądz stał przede mną z Najświętszym Sakramentem i mnie bardzo mocno wygięło do tyłu w taki łuk. Ale te ręce zmusiły mnie, żeby wstać, dotknęły mnie w ramię i zmusiły mnie, żeby uklęknąć. I jak klęczałam naprzeciwko Najświętszego Sakramentu, to poczułam uczucie przegranej. Tak jakby się wszystko skończyło. I ksiądz powiedział: ja wiem, co masz zrobić. Co Maryja każe tobie zrobić na znak wyjścia? Tak powiedział ksiądz do Lucyfera. A on Lucyfer odpowiada zrezygnowany. Jezus Chrystus, nie powiedział Jezus, przepraszam. Jezus jest królem i panem całego świata. I jak to powiedział, to moje ciało opadło. I wszystko się skończyło. Po prostu zawsze po każdym egzorcyzmie ja się czułam bardzo źle. Ledwo dochodziłam do siebie. Czasami 2 dni trwało, zanim się otrząsnęłam. A teraz czułam taką ciszę. Taką ciszę i lekkość. Po prostu się podniosłam. I taki spokój, tak patrzę się na mojego męża. I on wybuchnął płaczem, nie? Przytulił mnie, całował, taki szczęśliwy, bo też to czuł, że to już jest koniec. I obok nas ten ksiądz z tym Panem Jezusem, a my tam tacy szczęśliwi, nie? Czyli nie czułam żadnych fanfarów, jakichś werbli, że to już jest koniec. Tylko po prostu cisza i spokój. I wtedy no, ksiądz też płakał, no bo 9 miesięcy mnie egzorcyzmował. To było dla niego bardzo trudne. Nie miał wcześniej takiego przypadku. No i schował Pana Jezusa i mówi, że no jeszcze trzeba się pomodlić, dokończyć egzorcyzm, bo jeszcze trzeba powiedzieć modlitwę dziękczynną. I no, tak więc dotknął mojej ręki, ręką mojego czoła. Ze mnie się wydobył szloch, taki płacz. Ale nagle zobaczyłam, że on, zanim jest Pan Jezus, to zobaczyłam tak w duszy, zanim jest Pan Jezus i ich ręce, to było jedno. Ręka księdza i ręka Pana Jezusa były ze sobą złączone, jakby były jedną ręką. I ja byłam tak tym urzeczona, że chwyciłam tą rękę i ją pocałowałam. Nie? Dla mnie to była ręka Pana Jezusa. I potem ksiądz dalej kontynuował modlitwę, a ja miałam bardzo silne uczucie, że przede mną stoi Pan Jezus. Patrzy się na mnie i z jego postaci, z jego całego promieniuje jego chwała i jego miłość. Przede wszystkim jego miłość. Miałam wrażenie, że na całym świecie już nie czułam i nie słyszałam ani księdza, ani tam wszystkich innych dookoła. Byłam tylko ja i on. Miałam wrażenie, że czas się zatrzymał i że istniejemy tylko my. To naprawdę, to było piękne. I on tak jakby całą mnie jakby wchłonął mi po prostu. Jakby wszedł całą we mnie i uleczył wszystko. Tak jak miałam takie wrażenie, jakbym była strasznie podziurawiona, poniszczona, on wszystko to zapełnił sobą. I kiedy to się skończyło, to we mnie nadal była taka taka cisza, taki spokój i nagle poczułam taki silny głód. Poczułam się strasznie głodna i fizycznie, i duchowo. Że powiedziałam Panie Jezu, powiedziałam do księdza, że ja bym chciała przyjąć Pana Jezusa, czy ja mogę? Ksiądz tam znowu się rozpłakał, bo ja nie mogłam przyjmować Komunii Świętej, nie? I mówi, no oczywiście, że o tym nie pomyślałem i po prostu skacząc pobiegł, żeby mi tego Pana Jezusa podać. Jeszcze mnie wyspowiadał i tak szybko mnie jeszcze wyspowiadał z ostatnich grzechów, które były przed uwolnieniem. I tą taką formułę trzeba było powiedzieć, wiadomo, że Panie, nie jestem godna, byś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a uzdrowiona będzie dusza moja. I przyjęłam Pana Jezusa. I wtedy dał mi chwilę i byłam tylko ja i ta błogość. Taka błogość i spokój. I od tego momentu po prostu żyję sobie, jest już dobrze, nie wracają takie rzeczy, nie mam depresji, modlę się, nasze życie też jest lepsze. Jest po prostu z nami Pan Jezus, uwolnił mnie i pokazał swoją miłość, On i Maryja. Chwała Panu.
Chwała Panu.